Tam jest kazanie Piotra w świątyni, to już drugie kazanie Piotra i chciałbym, byśmy ten fragment czytali i z tego fragmentu wyciągnęli też dla siebie naukę, wyciągnęli wnioski. Mam nadzieję, że uda nam się wyciągnąć właściwe wnioski, że coś z tego fragmentu Słowa Bożego będzie też pożytkiem dla naszego życia, dla naszego osobistego, może i dla zborowego życia. I czytajmy ten fragment od 12 wersetu. Ujrzawszy to, Piotr odezwał się do ludu. Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama i Izaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego, i prosiliście ułaskawienie wam mordercy i zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie, wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Chrystus, Jego Chrystus cierpieć będzie. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Wszak Mojżesz powiedział, proroka jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama. A w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Wam to Bóg najpierw, wzbudziwszy syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. Tydzień temu, jak pamiętacie, mówiliśmy o tej pierwszej części trzeciego rozdziału. I dzisiaj znamy kontekst tego kazania. Bo to drugie kazanie wypowiedział apostoł Piotr po uzdrowieniu chromego człowieka. Chromego, którego przez wiele, wiele lat sadzano przy bramie świątyni zwanej Piękną w Jerozolimie. A więc chorował ten człowiek od ponad 40 lat, czytamy w czwartym bodajże rozdziale Dziejów Apostolskich. Codziennie sadzano go tam przy tej świątyni, codziennie tam zdejmował swoją czapkę, swój kapelusz, kładł i codziennie mu tam ludzie wrzucali jakieś pieniążki, wrzucali mu jałmużnę. Ale pewnego dnia zdarzyło się coś, czego on sam się nie spodziewał, dlatego że pojawił się przy tej bramie Piotr i pewnie nie pierwszy raz się Piotr pojawił przy tym człowieku, nie pierwszy raz szli na modlitwę do świątyni, ale tego dnia, po wielu latach ten człowiek został uzdrowiony i czytamy potem, że kiedy został uzdrowiony, wbiegł do tej świątyni, podskakiwał, zaczął chwalić Boga i wszyscy byli zdumieni, i wszyscy byli zadziwieni. Wszyscy ci ludzie, którzy przybyli na tą modlitwę do świątyni, jak czytamy i w tym, i w 11 wersecie, i czytaliśmy także, już w 10 zresztą też czytamy, i w 12 czytamy, że wszyscy ci ludzie byli tym wydarzeniem bardzo zaskoczeni, byli tym wydarzeniem zdumieni. I myślę, że to wyglądało w ten sposób. Raz patrzyli na tego człowieka, raz na Piotra i Jana, raz na tego człowieka. Jak to się mogło stać? Jak to się mogło stać? Zdumienie, zaskoczenie tych ludzi było takie potężne. Dlaczego byli zdumieni? Dlaczego byli zaskoczeni? Czyżby nie byli wierzący? Czyżby nie wiedzieli, że Bóg takie rzeczy czynił? Czyżby może nie ufali Bogu? A może tak było? A może tak było? Ale to, co jest w tym kazaniu zawarte, to odpowiedź Piotra na zachowanie tych ludzi, na reakcję tych ludzi na to, kiedy ten chromy został uzdrowiony. I odpowiadając Piotr na ich zdumienie, na ich zainteresowanie, wyjaśnił. Już tydzień temu o tym troszeczkę mówiłem, ale Ale jeszcze raz chcę do tego wrócić. Dlaczego się temu dziwicie? Dlaczego nam się tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że On chodzi? Dlaczego na nas zwracacie uwagę? Dlaczego jesteście tym zaskoczeni? Gdybyście znali Chrystusa takiego, jakim On jest, to byście nie byli zaskoczeni, bo byście wiedzieli, że On czyni znaki i cuda. Dlaczego się tak dziwicie? I apostoł Piotr zachował się tutaj zupełnie inaczej, niż zachowuje się w dzisiejszym czasie wielu, wielu ludzi. Wielu ludzi wierzących, którzy czegoś dokonali w imieniu Chrystusa. Bo tak się często zdarza, że jeśli ktoś został uzdrowiony albo, nie daj Boże chciałem powiedzieć, ale daj Boże, ale chodzi o to, że kiedy na kogoś rękę położą, a zostanie uzdrowiony albo wydarzy się jakieś coś wspaniałego, coś, że ludzie są zdumieni, to wielu ludzi chce to odtrąbić jak najszerzej i jak najgłośniej. To moja ręka, to ja się modliłem, to ja rękę wkładałem na tego chorego. A tutaj człowiek po 40 latach niemożności chodzenia nagle zaczyna chodzić. Gdyby tak ktoś został uzdrowiony z raka, z nieuleczalnej choroby, albo wstał z wózka inwalidzkiego, albo jeszcze coś innego nadzwyczajnego, to czyż nie jest taka pokusa, nie pojawia się taka pokusa w naszym sercu, aby się pochwalić tym, aby powiedzieć, no ja się modliłem, no byli tam jeszcze dwaj inni, ale taka pokusa jest, bracia i siostry. Może w niektórych sercach, sercach niektórych z was jest trochę inaczej, może to nie jest taka wielka pokusa, ale jest. A tutaj apostoł Piotr mówi do ludzi, słuchajcie, ten człowiek oczywiście chodzi, ale to uzdrowienie nie ma nic wspólnego ze mną, nie ma nic wspólnego z nami. To nie myśmy go uzdrowili, nie my jesteśmy cudotwórcami, nie posiadamy jakiejś tajemnej mocy, jaką chwalą się inni uzdrowiciele, szarlatani i tam inni ludzie. To nawet nasza pobożność, nasza świętość, nasza dobroć, to nie o to chodzi. Piękne. Postawa Piotra, bracia i siostry, jest dla nas pięknym wzorem, wzorcem wręcz do tego, abyśmy tak postępowali, jeśli Bóg nas użyje w jakiejkolwiek sprawie. Oczywiście my składamy świadectwa, kiedy ktoś się nawróci, ktoś zostanie uzdrowiony i dobrze jest złożyć świadectwo, ale tak ważne jest to, aby wskazać w tym świadectwie na Chrystusa, na tego, który tego dokonał, a nie wypinać piersi na to, żeby mi medale przypinali do piersi, bo to ja się modliłem. I postawa Piotra jest dla nas wspaniałym wzorem, jak zachować się w momencie, kiedy doświadczamy Bożego błogosławieństwa, bo kochani bracia i siostry, nie wiem, czy się z tym zgadzacie, ale wydaje mi się, że jeśli doświadczamy jakiegokolwiek Bożego błogosławieństwa, to z pewnością Duch Święty nas prowadzi raczej do uniżenia, a nie do wywyższenia samego siebie. Prowadzi nas do wywyższenia Chrystusa, bo Duch Święty zawsze uwielbi Jezusa, a nie człowieka. I Piotr wyjaśnia tym ludziom. Ci ludzie zastanawiali się, jak to się stało, że on chodzi. I Piotr wyjaśnia, co to sprawiło, czy kto to sprawił, że ten chromy chodzi. Bardzo jasno wyjaśnia tym przyglądającym, przypatrującym się ludziom, raz Piotrowi, raz temu uzdrowionemu człowiekowi. Mówi, przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. A więc wiara w Jezusa Chrystusa przywróciła temu chromemu zdrowie. Nie nasza moc, nie moja moc, nie pobożność nasza, ale wiara w Jezusa Chrystusa to sprawiła. Ale jeszcze chcę wrócić do wcześniejszego wersetu, bo to jest 16 werset, ale 13 werset mówi nam coś bardzo interesującego. Jest rzeczywiście takie interesujące to, że zanim Piotr mówił tym ludziom o Jezusie, rozpoczął od Boga. Bóg Abrahama, Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg ojców naszych uwielbił syna swego. A więc Piotr zwraca tutaj uwagę słuchających na to, kto dokonał cudu. Tak, cud się wydarzył, to jest coś nadzwyczajnego, to jest coś wielkiego. Nie wydarza się to każdego dnia, bo ten chromy tam leżał wiele, 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 może nawet lat już tam leżał ten chromy. A teraz się to wydarzyło, teraz właśnie w tym dniu. Bóg ojców naszych, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba tego dokonał. A więc cud się wydarzył, ale Piotr nie zwraca tak wielkiej uwagi na cud, ale na tego, kto tego cudu dokonał. na tego, kto był sprawcą tego cudu. Ważniejsze jest to, o czym ten cud świadczy. Ważniejsze jest to, kto tego dokonał. A więc nie my, nie ja, Piotr, nie my, ale to Bóg. Bóg Abrahama, Bóg Izaka i Bóg Jakuba. A więc to Bóg, który już tysiące lat temu przemawiał. A więc to Bóg, który już tysiące lat temu czynił cuda. A więc to Bóg, który chce mieć więź z człowiekiem. A więc to Bóg, który rozmawiał z tymi ludźmi. Rozmawiał z Abrahamem, rozmawiał z Izakiem, prowadził Jakuba, zmieniał ich postawę, zmieniał ich życie. To jest ten sam Bóg, mówi do nich Piotr. A przecież oni Boga znali. Bo tam w tej świątyni nie byli bezbożnicy, tam nie byli pijacy, tam chodzili ludzie pobożni do świątyni się modlić. Tak, na modlitwę przyszli, a więc musieli to być ludzie, którzy znali Boga, mieli wyobrażenie o Bogu. I teraz Piotr mówi, to właśnie ten Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba, ten, który przemawia, ten, który czyni znaki i cuda. I ten Bóg uwielbił Jezusa. Bracia i siostry, spróbujmy sobie wyobrazić albo wejść w skórę tych ludzi, tam też byli pewnie uczeni w piśmie. Spróbujmy wyobrazić sobie reakcję tych ludzi na to, co Piotr do nich teraz głosi. Oni przecież Jezusa nie przyjęli, oni go odrzucili, oni strasznie źle z nim postępowali, z Jezusem, kiedy chodził po ziemi. A teraz Piotr mówi, Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba, ten Bóg, w którego wy tak naprawdę wierzycie, mówicie, że wierzycie, on uwielbił Jezusa. I nagle oczy im się otworzyły, znowu ten Jezus. Ja myślę sobie tak, że po śmierci Pana Jezusa wielu z tych uczonych w piśmie tak odetchnęło, no nareszcie mamy spokój od tego Jezusa. Nie minęło wiele dni, znowu Jezus, jaka konfrontacja z prawdą Słowa Bożego. Bóg uwielbił Syna swego Jezusa i nie tylko to powiedział apostoł Piotr, którego wyście wydali i zaparliście się przed Piłatem, a Piłat uważał, że należało go uwolnić. Ten rzymski człowiek, ten rzymski namiestnik uważał inaczej. On miał rację, ale wyście go ukrzyżowali. Wyście nawet Piłata nie słuchali, wyście tak naprawdę nikogo nie słuchali, bo byliście najmądrzejsi na świecie, a byliście w błędzie. I w tej świątyni byli ludzie, którzy modlili się do Boga i teraz cześć Mu oddawali, ale problemem tych ludzi czy kłopotem tych ludzi było to, aby uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Nie chcieli Go przyjąć, bo ich serca były zatwardziałe. Nie chcieli Go przyjąć wcześniej, a teraz Piotr po raz kolejny już po zmartwychwstaniu konfrontuje tych ludzi właśnie z Jezusem. To Bóg, którego wy czcicie, Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba, uwielbił Syna swego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali. I jeszcze coś więcej. Zabiliście sprawcę życia. Ja myślę sobie, tak próbowałem się wczuć w rolę tych słuchających w tej świątyni, myślę, że ja bym też zgrzytał zębami. Ja bym też był chyba zdenerwowany na tego Piotra, bo to były ostre słowa, bardzo mocne słowa. On mówi, Bóg dokonał cudu i stało się to w imieniu Jezusa. Bóg go w ten sposób uczcił, wyście go wydali, wyście się go zaparli, a Bóg go uwielbił, Bóg go wywyższył w ten sposób. Właśnie w ten sposób go Bóg wywyższył, bo On jest sprawcą cudów. I tak mocno, tak jasno ten Piotr przekazuje to poselstwo tym ludziom. I nie było to miłe dla ich ucha. Z pewnością to nie było miłe dla ich ucha. Ale konfrontowało to ich z prawdą. Ta wieść o zmartwychwstaniu Jezusa była dla, myślę, że może najtrudniejszą wieścią dla tych słuchających w tej świątyni. Dlaczego? Dlatego, że w to nie wierzyli. Nie wierzyli w to, nie wierzyli w Jezusa. Zabiliście sprawcę życia, a Bóg go wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. I teraz Piotr tutaj nie waha się, nie przejmuje się, aby powiedzieć, my jesteśmy świadkami tego, myśmy to widzieli, myśmy tego doświadczyli. I była ta wieść dla nich niezwykle trudna do przyjęcia. Pamiętacie, bracia i siostry, kiedy Pan Jezus poszedł na krzyż, Piotr się go zaparł, potem mówi, idę łowić ryby. Poszedł z innymi uczniami łowić ryby. Dlaczego jest teraz taki odważny? Dlaczego ma tyle śmiałości, tyle odwagi naprzeciwko tego tłumu, można powiedzieć, ludzi w świątyni? Nie boi się, w ogóle się nie boi. Dlaczego ma tyle śmiałości? Dlatego, że on żył. Dlatego, że Jezus zmartwychwstał. Dlatego, że mógł powiedzieć, to jest wystarczający dowód. Ten człowiek został uzdrowiony w imieniu Jezusa i to jest wystarczający dowód, aby uwierzyć w Niego. Ale dla nich to nie było proste. My jesteśmy świadkami tego. Myśmy to widzieli i tak wyraźnie, tak mocno tutaj przekazuje to poselstwo o Jezusie, którego Bóg Abrahama, Izaka uwielbił. A więc Piotr mówi, to nie my, nie nam się przypatrujcie. My jesteśmy takimi samymi ludźmi. Piotr mógł nawet powiedzieć, słuchajcie, ja byłem tchórzem, może większym niż wy. Ja uciekłem od Jezusa, ja się go zaparłem. Ale on żyje, ale on zmartwychwstał. Dlaczego nie powiedzieć o nim wyraźnie? Dlaczego nie pokazać, że jest dowód w postaci tego uzdrowionego człowieka, dowód na to, że Chrystus żyje, że zmartwychwstał. I dlatego w taki sposób odważny, ale też bardzo taki konfrontujący tych ludzi w tej świątyni tutaj przemawia w taki konfrontujący ich sposób. On żyje. Chwała Bogu. Ja nie wiem, co ci ludzie tam myśleli. Wydaje mi się, że niektórzy zgrzytali zębami, inni być może drżeli, a inni myśleli, taką refleksja się pojawiła. No tak, rzeczywiście, myśmy go zabili, myśmy go ukrzyżowali. No bo przecież tak było. Jak to było przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa? Lud krzyczał, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Ale kto był inspiratorem do tego, aby lud krzyczał? Przełożeni czytamy, starsi, ci, którzy Boga Abrahama, Izaka, Jakuba podobno znali. Znali na swój sposób. A więc Piotr do nich mówi, Jezus żyje. Jezus żyje, dlatego ja odważnie mogę o tym powiedzieć. Dlatego odważnie o tym mówię, ponieważ zostałem napełniony Duchem Świętym i mogę z odwagą głosić to słowo, głosić to poselstwo. A tamci słuchający w świątyni, prawdopodobnie z tego powodu się trzęśli w swoim sercu. Bracia i siostry, my dzisiaj jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa w XXI już wieku. I czy myślicie, że Kościół mógłby przetrwać tak długo, gdyby nie zmartwychwstały Chrystus? Jakby to było możliwe? On zmartwychwstał. Wyście zabili sprawcę życia. Ale on zmartwychwstał. Czy mógłby Kościół trwać, gdyby nie działająca moc Ducha Świętego w Kościele? Niemożliwe. Nigdy by Kościół nie przetrwał, gdyby nie dzieło Ducha Świętego w życiu wierzących ludzi. Tyle różnych ataków na Kościół, herezji, fałszywego nauczania, różnych innych ataków przeciwnika. A Kościół trwa i Kościół się rozwija, bo Chrystus, Pan Jezus żyje, bo Duch Święty działa w Kościele. Halleluja! I to jest dla nas, bracia i siostry, dla nas wierzących, wspaniała nowina. Jezus Chrystus żyje, Duch Święty działa, może działać przez moje życie i dlatego jest nadzieja dla Kościoła. Możemy oczekiwać na Boże poruszenie, możemy oczekiwać na Boże działanie, możemy wypatrywać tego powiewu Ducha Świętego zarówno na swoje życie, jak też na Kościół i też na ludzi niezbawionych jeszcze. A więc działa Boża moc. Jezus Chrystus jest żywym. I bracia i siostry, prawdą jest, że przez całe wieki żywy Chrystus bierze takich właśnie chromych ludzi, jak ten leżący tam przy tej bramie świątyni i stawia ich w Kościele, czyni ich nowymi ludźmi, napełnia Duchem Świętym, a oni potem w mocy Ducha Świętego wypełniają Bożą wolę. I do tego każdy z nas został powołany. Każdy z nas był tamtym leżącym w tej bramie, bo byliśmy grzesznikami, bo urodziliśmy się w naszych grzechach. Ale Piotr jeszcze coś więcej do tych ludzi mówi. Mówi do nich, zaparliście się świętego i sprawiedliwego. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego. A więc mówi do nich, wiecie, kim był Jezus? On był święty i sprawiedliwy. Tak, on był świętym Synem Bożym. To jego atrybuty. Z tego fragmentu tu nawet wynika, że to jego imiona, święty i sprawiedliwy, to Jezus. A wyście go zabili. Czytamy dalej. Prosiliście o ułaskawienie mordercy. A więc wyście tak wybrali. Wyście wybrali mordercę zamiast świętego i tego, który uzdrawiał, tego, który czynił znaki, cuda, tego, który karmił głodnych, tego, który uzdrawiał tyle ludzi, a wyście wybrali mordercę. Jak to możliwe, że wyście wybrali mordercę? Nawet Piłat uważał, że należy go wypuścić, a wyście go zabili. Sprawcę życia. Jak byś się czuł, bracie, jakbyś tam był w tej świątyni? Ach, korciłoby, wyjdę, bo nie wytrzymam tego, co mi tutaj ten Piotr mówi. Ale to była konfrontacja z prawdą, prawdą. I chwała Bogu, że tak mocno to brzmi to przemówienie Piotra. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał, wczoraj był na którymś programie film o Jezusie na podstawie Ewangelii Jana. Ja tylko kawałeczek może 5 czy 10 minut oglądałem, ale akurat w tym kawałku tam było pokazane, widoczne to, jak uczeni w piśmie denerwowali się, kiedy Pan Jezus mówił do nich prawdę. Kiedy mówił tą prawdę, która jest zapisana w Ewangelii Jana, aż tam się gotowało w nich, a tam to nie mogli tego znieść, że Pan Jezus mówi prawdę. Ale On mówił tylko prawdę. Przecież nie był dla nich niegrzeczny. Nie był dla nich jakiś nieuprzejmy. On był dla nich po prostu grzeczny. Mówił im prawdę, prawdę. I podobnie jest w tym właśnie fragmencie. Piotr mówi do ludzi w świątyni bardzo mocne słowa, które musiały poruszyć ich serce. Nie były one miłe dla uszu, ale one były prawdą. One były prawdą. I drodzy bracia i siostry, stąd myślę, że możemy śmiało wyciągnąć taki wniosek. Jeśli chcemy, aby Kościół Pana Jezusa Chrystusa się rozwijał, musimy mówić prawdę. A prawdą jest cała Ewangelia, głoszenie całej Ewangelii. Niedawno od tego brata, który wczoraj tutaj był, otrzymałem taki długi artykuł, nie pamiętam jakiegoś tam autora, na temat tego, że czasem w chrześcijaństwie głosimy tylko taką część prawdy, a więc mówimy tak, przyjdź do Jezusa, Pan Jezus cię zbawi, wszystko będzie pięknie. Ale prawda jest taka, że musisz zostawić grzech. Nie możesz zabić sprawcy życia, nie możesz w ten sposób postępować, jak postępowałeś do tej pory. Musisz się odwrócić, a więc musisz zmienić kurs i musisz coś z siebie dać. Bóg cię uwolni, oczywiście, da ci zupełną wolność, ale ty musisz przynajmniej decyzję podjąć, żeby pójść za Nim. A więc prawda. A Pan Jezus co mówi o prawdzie? Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Prawda nas wyswobodzi. Nie wyzwoli nas półprawdy Słowa Bożego. Prawda nas wyswobodzi. Nawet ta trudna prawda, ta prawda obnażająca czy wskazująca nam na nasze złe postępowanie, na nasze grzeszne postępowanie, ta prawda nas wyzwala i tą prawdę trzeba przynajmniej od czasu do czasu jasno i wyraźnie powiedzieć. Nawet może powiedzieć, słuchaj bracie, tak nie rób, bo cię to zabije, bo cię to zniszczy. Czasem i tak trzeba, choć niektórzy się odważają dość często tak mówić bezpośrednio, ja raczej jestem ostrożny, ale czasem trzeba. Prawda nas wyzwala. Ale bracia i siostry, to co wynika z tego fragmentu i też z całego Słowa Bożego, Piotr mówi tutaj do tych ludzi, że wyście go wydali na śmierć, ale tak naprawdę on do nich mówi, ale Bóg zrobił to samo. Bóg zrobił to samo. Bóg też go wydał na śmierć. Tak, oni go zabili własnymi, można powiedzieć, rękami czy postawą swojego serca. Ale jak wiemy ze Słowa Bożego, Bóg wydał Jezusa na śmierć. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby z Nim miał nie darować nam wszystkiego. On, Jezus Chrystus. Bóg wydał swojego umiłowanego Syna, abyśmy zostali zbawieni. I chce z Nim dać nam wszystko. I teraz Piotr mówi, to, że ten człowiek został uzdrowiony, to jest dowód na to. Dowód na to, że on umarł, dowód na to, że on zmartwychwstał i dowód na to, że on ma wszelką moc. Stwierdza bardzo jednoznacznie Piotr przed tymi ludźmi w tej świątyni. Czyż sprawca życia mógł pozostać w grobie? Wyście go ukrzyżowali, Bóg go wydał za nas, za nasze grzechy, ale on nie mógł pozostać w grobie, bo jest sprawcą życia. I czytamy, dlatego Bóg go wzbudził z martwych. Wyście go zabili, ale Bóg go wzbudził z martwych. I zasadnicza różnica pomiędzy Bogiem a ludźmi jest taka, że i my ludzie wydaliśmy Jezusa na śmierć, i Bóg go wydał na śmierć, ale różnica jest taka, że Bóg go wzbudził z martwych. Że Bóg go wzbudził z martwych. A w wersecie 18 jest napisane, Piotr o tym mówi, Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie. A więc Piotr tutaj przekazuje tym ludziom słuchającym świątyni, że już dawno, wieki temu, tysiące lat temu czy setki lat temu było zapowiadane to, co się wydarzyło. To, co się wydarzyło wcześniej. Wszyscy prorocy i wielu innych mężów Bożych to zapowiadało, że tak się stanie. Że Bóg go wyda, bo nie ma innej drogi, aby człowiek mógł być zbawiony. A więc Piotr mówi do nich, tak, to wyście go zabili, ale tak naprawdę to zostało już postanowione dawno temu przez Boga i zapowiedziane przez Boga. On będzie barankiem, tym doskonałym barankiem, który zgładzi grzechy człowieka. A więc Piotr mówi, tak się musiało stać. Ja nie wiem, czy w tym momencie, kiedy Piotr mówi o tym, że Bóg go wzbudził z martwych, że to było zapowiedziane, to wtedy ci ludzie słuchający w tej świątyni tak odetchnęli. Jak to dobrze, że to było zapowiedziane, bo myśmy tylko wypełnili Bożą wolę. Nie wiem, czy można tak odetchnąć, ale oni nagle zrozumieli, że taka była droga Boża, że Jezus musiał umrzeć. Być może czuli się fatalnie, prawdopodobnie czuli się potępieni, skonfrontowani z tą prawdą, ale kiedy Piotr otworzył ich oczy na to, że to było dawno zapowiedziane, to być może tak odetchnęli. Pewnie nie zeszło z nich to obciążenie, że to oni ukrzyżowali Pana Jezusa. Ale Piotr w ten sposób wyjaśnia im to. A więc musiało się tak stać, bo taka była Boża zapowiedź, taki był Boży pomysł na to, aby ludzie mogli być zbawieni. A więc musiało się to stać. Dlaczego to się musiało stać? Dlatego, aby człowiek mógł mieć przebaczone grzechy. Dlatego się to stało, bo Bóg chciał, aby człowiek mógł mieć przebaczone grzechy. I dalej Piotr kontynuuje tą myśl, i teraz mówi do nich, przeto upamiętajcie się, lepiej dla was, jeśli się upamiętacie. Teraz już widzicie dowód na to, że Jezus żyje. Teraz już macie chromego, którego Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba uzdrowił w imieniu Jezusa. A więc tak się wydarzyło, dlatego że On żyje. Więc lepiej się teraz upamiętajcie. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Bardzo mocna prawda, bardzo dobitna prawda Słowa Bożego, ale myślę, że bardzo uwalniająca też tych ludzi prawda Słowa Bożego. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Dlaczego Pan Jezus musiał umierać na krzyżu? Po to, aby były zgładzone nasze grzechy. I śmierć Jezusa nie była taka, jak każda inna śmierć, ale śmierć Jezusa była po to, aby grzechy człowieka były odpuszczone. Skorzystałeś z tego dobrodziejstwa, z tego błogosławieństwa? Jeśli tak, chwała Bogu. Jeśli tak, jeśli przyjąłeś Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to dziękuj Bogu nieustannie we dnie i w nocy do końca życia, do końca twoich dni. Chwal Boga za to, bo to Bóg, ten wielki Bóg dokonał tego wielkiego zbawienia. Słowo Boże też zachęca nas do tego, że możemy przyjść z ufną odwagą do tronu łaski. Z ufną odwagą, dlatego że ta ofiara została złożona, że Bóg wydał swojego Syna na ofiarę i ta ofiara jest doskonała, nie trzeba nic do niej dodawać. Dalej Piotr mówi do tych ludzi, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. I dalej w tym kazaniu apostoł Piotr mówi tutaj o Jezusie to, że On odszedł do nieba, tak? Że On odszedł do nieba, którego musi przyjąć niebo, a więc mówi o odejściu Pana Jezusa do nieba. Pan Jezus odszedł, tam się wstawia za nami, nie siedzi tam bezczynnie, ale wstawia się za nami, jest napisane w Biblii, prawda? I Piotr tutaj objawia, pokazuje tym ludziom, że Pan Jezus poszedł do nieba, ale On powróci. Ale On powróci. A więc mówi o wniebowstąpieniu Pana Jezusa i mówi o ponownym przyjściu. Ale wiecie, na co chcę zwrócić uwagę? Chcę zwrócić uwagę na to, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Piotr mówi tak. Słuchajcie, wyście nie wierzyli, że Pan Jezus przyszedł jako Zbawiciel. Wyście Go zabili, ale Bóg Go wzbudził z martwych. Dowód to ten uzdrowiony człowiek. Ale teraz nie zapomnijcie, że On poszedł. I na pewno nie zapomnijcie, że On powróci. Nie zapomnijcie, bo to tak samo zostało zapowiedziane przez usta świętych proroków. To, co zostało zapowiedziane, w coście wcześniej nie wierzyli. Tak samo zostało zapowiedziane powtórne przyjście Chrystusa przez tych samych proroków, jak czytamy tutaj, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Wiecie, podoba mi się to, bo myślę sobie, chwała Bogu, musiało to być dla tych ludzi takie uwalniające, że teraz jest jeszcze dla nich jakaś szansa, jest jeszcze dla nas nadzieja, ale teraz On powróci. I co my musimy zrobić? Co my musimy zrobić? Ja myślę, że wielu z tych ludzi tam w tej świątyni w tym czasie się zaczęło zastanawiać, skoro te rzeczy się wypełniły, a myśmy Go odrzucili. I teraz po raz kolejny tutaj nam Piotr mówi o tym, że przyjście Chrystusa to ponowne będzie znowu miało miejsce, to teraz my coś musimy ze swoim życiem zrobić. A więc takie piękne kazanie, chcę jeszcze raz podkreślam, do ludzi, którzy znali Boga Abrahama, Izaka i Jakuba. I Bóg, czy Piotr, przepraszam, mówi do tych ludzi, że ten czas kiedyś się skończy. Ten czas, kiedy Pan Jezus jest w niebie, On powtórnie przyjdzie. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale 9 do 12 wersetu, czytamy: i gdy to powiedział, oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? To było też fajne wydarzenie, prawda? Akurat tutaj to ja bym chciał być, patrzeć jak Jezus odfruwa do nieba. To takie było miłe, ale myślę, że też to było dla nich takie, co teraz? Co teraz my bez Niego zrobimy? Ale jest obietnica, ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak Go widzieliście idącego do nieba. A więc jest nadzieja, On przyjdzie, On powróci po tych, którzy Mu zaufali. W jaki sposób przyjdzie? Tak samo przyjdzie, w sposób widzialny. Wszyscy Go będą widzieć. Wszyscy Go będą widzieć. Z tą tylko różnicą, że teraz przychodzi jako Król Królów i Pan Panów. Teraz przychodzi jako Ten, przed którym ugnie się każde kolano. On powróci, On przyjdzie. I bracia i siostry, przez cały okres chrześcijaństwa, już wcześniej w czasach Pana Jezusa, ludzie szydzili z Niego, szydzili z Pana Jezusa. Dzisiaj też wyszydzają to, że On przyjdzie powtórnie. Już nawet apostoł Piotr mówi o takich ludziach, mówi, że przyjdą szydercy i będą mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Szydzili w czasach Jezusa, szydzili w czasach apostołów, szydzą w czasach dzisiejszych. Ale skoro wydarzyło się to, o czym tutaj apostoł Piotr mówi, wydarzy się to, co jeszcze jest przed nami. Wydarzy się ten dzień, będzie ten dzień, kiedy przyjdzie Chrystus po swój Kościół. Ludzie mówią tak, wy chrześcijanie ciągle o tym mówicie. Po co? Przecież nic się nie zmienia. Po co wy to ciągle powtarzacie, że On przyjdzie? Po co? Wszystko jest tak jak dawniej. Kiedy by to się miało zdarzyć? A tam, co tam, słuchać takich bajek, szyderstwa. Ale dla nas, bracia i siostry, ta informacja, że On przyjdzie powtórnie po swój Kościół, to piękne, wspaniałe przesłanie nadziei. Nadziei dlaczego? No bo przecież my oczekujemy przyjścia Chrystusa, tak? Oczekujemy powrotu Chrystusa. Przyjdź, Panie Jezu, wołamy. Przyjdź, Panie Jezu, zgodnie ze Słowem Bożym się modlimy. Oczekujemy z radością. I wszystkie te rzeczy, które się wydarzyły do tej pory, wydarzą się też te, które są obiecane. I dla nas, bracia i siostry, to jest wspaniała nowina, dobra nowina. Ci, którzy z tego szydzą, doznają strasznego przerażenia, kiedy pojawi się Pan, Panów i Król Królów. Natomiast ci, którzy na Niego oczekują, zostaną wybawieni z tego świata, z różnych tych z systemu tego świata, zostaną wybawieni i będą na wieki wieków z Panem. Są tutaj jeszcze przynajmniej ze dwie ciekawe sprawy. Może jedną jeszcze poruszę. Apostoł Piotr do nich mówi tak. A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście jak i wasi przełożeni. Taki był bardzo delikatny w tym jednym zdaniu Piotr do tych słuchających. A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście. Czy ich to pobudziło jakoś do myślenia? Tak, ja myślę, że też ich to trochę tak uspokoiło. No byliśmy ślepcami, no teraz niektórzy skrzytali na pewno zębami, ale niektórzy, ci, którzy zaczęli analizować swoje życie, analizować to wszystko, co było w Starym Testamencie, mogli znowu tak się poczuć lepiej, bo no byliśmy ślepi. No, ale jeszcze może jest nadzieja. Byliście nieświadomi, mówi do nich Piotr. Bracia i siostry, czasem w naszym życiu albo też w naszych rozmowach zadajemy różne pytania. Tak się zastanawiamy, tak jak chociażby wczoraj w czasie modlitwy, czy w ciągu tego ostatniego tygodnia ja się zastanawiam, dlaczego ludzie nie chcą uwierzyć w Jezusa? Dlaczego im tak trudno jest zaufać, skoro przekazujemy im takie super poselstwo? Dlaczego? Dlaczego? Nieświadomość. Dlaczego ludzie nie chodzą podskakując i chwaląc Boga, tak jak ten chromy człowiek, skoro zostali ożywieni na nowo i zostali uzdrowieni? Dlaczego nie podskakują? Dlaczego ten cały świat nie naśladuje Jezusa, skoro On jest taki dobry? Dlaczego nie oczekują Jego powrotu? A jeśli już, to się boją albo szydzą? Dlaczego większość ludzi odrzuca Jezusa? Dlaczego im tak trudno pojąć tą dobrą nowinę? Przecież to jest takie proste, czasem mówimy, tak? Takie proste, oni nie kumają, nie kapują, nie pojmują. Dlaczego? Nieświadomość. Nieświadomość. I to, bracia i siostry, nie dotyczy tej nieświadomości na poziomie tutaj głowy, nie tej nieświadomości, ale to dotyczy nieświadomości serca. Nieświadomości serca. Bo gdybyśmy mieli, gdyby świat dzięki... Przepraszam, gdyby świat dzięki osiągniętej wiedzy naukowej miał być lepszy, to przecież nasz wiek byłby no nadzwyczaj szczególny. Tyle profesorów, tyle różnych wykształconych ludzi, prawie każdy ma jakieś tam tytuły. Ale dlaczego? Dlaczego nie jesteśmy lepsi? Albo inaczej, dlaczego ten świat jest coraz gorszy, skoro jesteśmy mądrzejszymi na poziomie głowy, na poziomie naszego umysłu? Dlaczego? Albo dlaczego ciągle w małżeństwach albo w rodzinach jest tak wiele nieporozumień, skoro mamy coraz więcej fachowców od psychologii, psychiatrii, doradców różnego rodzaju? Dlaczego sobie nie radzimy w swoim życiu? Tu więcej wiemy, ale nieświadomość, o której mówi Piotr, dotyczy serca. Dotyczy serca. I to jest nieświadomość czymś, bracia i siostry, spowodowana. To jest nieświadomość spowodowana pewną postawą, postawą serca, która jest w Bożych oczach chyba najtragiczniejszym grzechem, największym problemem w życiu ludzi. Bo ta nieświadomość spowodowana jest pychą i buntem człowieka. Pychą i buntem człowieka. I Piotr do nich mówi, ja wiem, że w nieświadomości działaliście. I dlatego tak mocno do nich teraz te prawdy, które powinni oni usłyszeć, do nich mówi. Nie po to, aby to dotarło do ich umysłu, ale po to, aby to dotarło do ich serca. Po to, aby zostało ich serce poruszone. A więc nieświadomość, o której mówi apostoł Piotr, dotyczy naszego serca. Bo przecież i zarówno wykształceni, i mniej wykształceni ludzie naśladują Chrystusa. Zarówno biedni i bogaci poznają Jezusa Chrystusa, więc to nie zależy od jakiegoś statusu społecznego czy wykształcenia, poziomu inteligencji, ale to zależne jest. Zależne jest od naszego serca. I ta nieświadomość ma związek właśnie z pychą. Ma związek z pychą. I to pycha i bunt prowadzi do takiej nieświadomości. Bo jeszcze raz powiem, kiedy ludzie krzyczeli ukrzyżuj go, to inspiratorami do tego byli ci, zdawałoby się, najbardziej oświeceni, najbardziej rozumiejący Boga Abrahama, Izaka i Jakuba. Ale przecież to oni byli inspiratorami. Dlaczego? Dlatego, że nie przyjęli tej prawdy o Jezusie Chrystusie. Nie mogli sobie wyobrazić, żeby ten Jezus, ten cieśla, ten niewykształcony, ten nieuczony, że może być Zbawicielem. A teraz stoją przed faktem dokonanym. Piotr mówi, to w imieniu Jezusa ten chromy został uzdrowiony. No a cię na to dowód. On przyszedł czynić dobro. Nawet rzymski namiestnik uważał inaczej, a wyście go ukrzyżowali, wyście go skazali. Dlaczego ci ludzie wybrali mordercę i złodzieja zamiast świętego Syna Bożego? Dlaczego to uczynili z takim okrucieństwem, z taką nienawiścią, z taką pogardą, szydząc i wyśmiewając się nawet wtedy, kiedy on już wisiał na krzyżu? Dlaczego? Ze względu na tą nieświadomość. Bo oni nie mogli przyjąć tego, że ten Jezus, który nigdy się nie uczył, nigdy nie chodził do szkoły, a mógł lepiej nauczać niż oni. Jak to możliwe? Jak to jest możliwe? Oni odwoływali się do tych swoich najlepszych przepisów, a on uczył jako moc mający. Jak to możliwe? I nie przyjęli go. I odrzucili go. I tak naprawdę przez to, co nauczał i jak nauczał, oni czuli się już tam wtedy potępieni, już tam wtedy się czuli źle. Ale nie otworzyli swojego serca, bo duma nie pozwoliła im na to, aby się uniżyć i przyjąć słowa chociażby takie, musicie się na nowo narodzić. Jakie trudne to było dla Nikodema, ale Bogu dzięki, że Nikodem miał otwarte serce i Pan Jezus mu to mógł wyjaśnić, ale ta wielu innych niemożliwe. Nawet przeciwko Nikodemowi potem mieli jakieś tam te zastrzeżenia. Drugą przeszkodą, którą było to, co Jezus mówił o grzechu. Pan Jezus wzywał do upamiętania i tutaj też wzywa do upamiętania. Być może teraz te słowa ich pobudziły do zastanowienia się nad swoim życiem, dlatego że mieli następny dowód na to, że Jezus żyje, że się go nie pozbyli na zawsze. Ale pamiętacie, jak zwracali się do ślepego, który został uzdrowiony? Pamiętacie, co mówili do niego? Tyś się cały w grzechach urodził, a nas tu będziesz uczył? No taką postawę mieli. Taką postawę mieli do Pana Jezusa, taką postawę mieli do naśladowców Pana Jezusa, taką postawę mieli do tych, którzy troszeczkę inaczej myśleli niż oni. I dlatego Piotr im tu ładnie, grzecznie mówi, ja wiem, że w nieświadomości działaliście. Tak, w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. Byliście nieświadomi, byliście ślepi, ale Bóg wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie, przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. A więc Piotr w taki piękny sposób im daje szansę, daje im nadzieję. Możecie być zbawieni, pomimo tego, coście zrobili, pomimo tej waszej paskudnej postawy serca. Jeśli tylko się uniżycie i przyjmiecie go, jeśli się tylko upamiętacie, to jest dla was nadzieja. Bo tak naprawdę wszyscy, myślę, się zgodzimy, że serca tych właśnie przełożonych były straszne. Straszne. Ale kiedy my dzisiaj głosimy Ewangelię ludziom, ileż razy to spotykamy się z odrzuceniem ze względu na to, że ludzie mówią, a tam ja wiem swoje. Mają swój kościół, mają swoje wyobrażenie o Bogu. I my często mówimy, ślepi. No tak, bo są nieświadomi, bo są ślepi. Ale bracia i siostry, prawda uwalnia. Prawda uwalnia, dlatego zachęcam, głośmy prawdę, żyjmy w prawdzie, żyjmy w prawdzie. Bo przełożeni oni mieli wiele wiedzy, bardzo wiele wiedzy i tym się wyróżniali. Natomiast odrzucili Jezusa z powodu tego, że trudno im było się uniżyć, trudno im było się pogodzić z tym, że ktoś taki jak Jezus się nie uczył, ktoś taki jak Jezus lepiej przemawiał niż oni, czynił coś, a oni tego nie byli w stanie. I teraz Piotr im to mówi, jest dla was jeszcze nadzieja, jest dla was szansa, dlatego upamiętajcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Bracia i siostry, na tym zakończę tą myśl. Tutaj jeszcze mamy parę kolejnych wersetów, ale może na tym zakończymy dzisiaj. Piotr wykorzystał szansę, aby przekazać trudnym ludziom Ewangelię. Trudnym, chociaż wydaje się, gdzieś tam coś w ich sercu było takiego, bo przecież chodzili na modlitwę do świątyni, ale potrzebowali złamania serca, potrzebowali, aby to serce zostało tak w taki mocny sposób skonfrontowane z prawdą, z tą całą prawdą Słowa Bożego. I Piotr tutaj to pięknie wykorzystał, pięknie wygłosił to kazanie, aby dotknęło to mocno ich serca i aby też dać im szansę, aby się upamiętali i przyjęli Chrystusa. No dobrze, to przyjdźcie na zakończenie, oddamy Panu naszemu chwałę. A my powstańmy, kochani, powstańmy. Wyciągając jakieś wnioski z tego fragmentu Słowa Bożego, myślę, że powinniśmy, po pierwsze, tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, żyć w prawdzie, głosić tą prawdę, być odważnymi wtedy, kiedy trzeba tą prawdę jasno, wyraźnie powiedzieć. Nie uciekać, kiedy ktoś powie, a ja to mam dość, albo po prostu prawda człowieka wyzwala, prawda.